Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, w dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj spotkanie z archeologami, starożytnym Egiptem, mumiami, badaczami, egiptologami. Wszystko za sprawą ekspozycji prezentowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim, ekspozycji zatytułowanej Śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu. To wystawa użyczona przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Przedstawiam Państwu gości programu, pan profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan profesor Andrzej Urbanik, radiolog, autor badań radiologicznych techniką tomografii komputerowej mumii egipskich. Pionierskich badań, dodajmy.
Dzień dobry Państwu.
Ja myślę, proszę panów, że wystawa Śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu to jest rodzaj ucieleśnienia marzenia chłopca, dziecka, które chce zostać odkrywcą, badaczem. A jeżeli chce się być odkrywcą, no to pewnie przede wszystkim w starożytnym Egipcie.
Jak coś się kojarzy z archeologią, to Egipt. Archeologia kojarzy się też z odkryciem. W związku z tym nic dziwnego, że odkrycie i Egipt to są w zasadzie równoważne takie znaczenia i to jest dla archeologii zresztą, to jest niezwykle ważne, że są takie miejsca, które są taką lokomotywą, które ciągną.
Napędzają wyobraźnię.
Napędzają wyobraźnię, bo są piramidy, mumie. To wszystko weszło, te pojęcia weszły do popkultury. Cywilizacja starożytnego Egiptu to nie jest cywilizacja obecnych Egipcjan, to jest cywilizacja nas wszystkich. O piramidach w Giza, podobnie jak o Machu Picchu czy o Stonehenge, słyszeli wszyscy na świecie, czy tam prawie wszyscy na świecie. W związku z tym to na pewno niewątpliwie pobudza wyobraźnię i jest istotne dla samej nauki, żeby przyciągać ludzi z pasją, ludzi, którzy właśnie chcą coś w życiu odkryć. Ja jestem wyjątkiem, tak szczerze mówiąc, bo nigdy nie chciałem być egiptologiem. Zacząłem wykopaliska jako 17-latek na stanowisku w Polsce i tak mi do dzisiaj zostało. Ale Egipt jest pasjonujący niewątpliwie. Byłem tam kilka razy. Są to miejsca legendarne po prostu. To nic innego nie można powiedzieć o tym.
Wielu młodych archeologów wręcz marzy o tym, by wyjechać do Egiptu i prowadzić, kontynuować jakoś badania, które polscy archeolodzy rozpoczęli setki lat temu, można by powiedzieć, bo ta wystawa też przypomina ważnego pioniera badań archeologicznych w Egipcie, Polaka, Tadeusza Smoleńskiego.
Tak, no wystawa w ogóle powstała z inspiracji pana profesora Urbanika, mojego szanownego interlokutora tutaj, który postanowił zrobić wystawę, która odmitologizuje niektóre elementy polskiej egiptologii. Bo rzeczywiście wszyscy mamy olbrzymi szacunek dla profesora Michałowskiego. To był człowiek, który własnym uporem, własną pasją i własnym przemysłem, jakby to można było powiedzieć w cudzysłowie, doprowadził do tego, że w 1937 roku w ETW nad wykopaliskami powiewała polska flaga. To były pierwsze oficjalne badania prowadzone przez Polaków łącznie z Francuzami, ale ta polska flaga była wtedy istotna. Natomiast 30 lat wcześniej w Egipcie znalazł się Tadeusz Smoleński. To był absolwent krakowskiego liceum, człowiek po studiach, ale on tam trafił z przyczyn zdrowotnych. Znaczy miał gruźlicę i to suche egipskie powietrze miało mu pomóc w wyzdrowieniu, co się w rezultacie nie stało, ale to był człowiek właśnie z pasją, człowiek ciekawy świata i on przy udziale, przy wsparciu środowiska tamtejszych egiptologów zaczął prowadzić pierwsze wykopaliska swoje. W zasadzie one były, tak, można by powiedzieć, takie półprofesjonalne. To nie było takie, tak powiem, kopanie, gdzie popadło, tylko to było już kopanie na konkretnych stanowiskach. Z jego badań w muzeum mamy mumie, w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
I to kilka.
Te mumie to są obiekty, jak rzadko w Europie, pochodzące z wykopalisk, czyli z pełnym kontekstem, wiadomo z jakiego stanowiska, wiadomo z jakiego cmentarzyska. Większość mumii europejskich czy amerykańskich to są mumie kupione nie wiadomo skąd, od handlarzy. My mamy mumie, może nie mamy ich tak dużo jak British Museum, ale to są mumie, które wiadomo skąd pochodzą. W związku z tym no, dla archeologów one są tym bardziej cenne.
Jeżeli można, zatrzymajmy się jeszcze przy postaci Tadeusza Smoleńskiego, bo to nieznana, może nawet trochę niedoceniana postać w polskiej archeologii, egiptologii. człowiek niezwykle utalentowany, badacz, który niezwykle szybko nauczył się na przykład języka hieroglifów, który budził swoją taką pasją i zaangażowaniem podziw u francuskich archeologów. Oni go wspierali bardzo mocno, ba, powierzali prowadzenie kolejnych badań.
Mm-hmm. Tak, no to był człowiek niezwykle zdolny, gdyby nie ta śmierć przedwczesna, to pewnie by zrobił karierę w archeologii.
25 lat chyba jak zmarł.
Tak, on był bardzo młodym człowiekiem, był już po studiach. Natomiast każdemu, kto chciałby zmierzyć się z hieroglifami, to zapraszam na wystawę, tam jest kopia mumii, tam jest napisane, kto to jest. W związku z tym można sobie zobaczyć, czy to łatwy jest język egipski, czy alfabet egipski, czy nie. No był z pewnością bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem, stąd też niezwykle szybko jakby wszedł i wzbudził zaufanie też kolegów archeologów, czyli profesjonalistów już. W związku z tym no to wielka strata, że on zmarł w tak młodym wieku, ale też no wielka zasługa dla naszego muzeum, bo część zbiorów, kiedy on prowadził badania, trafiły właśnie do naszej instytucji. Jeśli chodzi o egiptologię, to z pewnością można go uznać za takiego pioniera profesjonalnych, nowoczesnych badań wykopaliskowych na terenie Egiptu. No, można go uznać za egiptologa, no choćby przez to, że znał te hieroglify.
Pan profesor Andrzej Urbanik jest trochę sprawcą tej wystawy, o której mówimy, Śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu, ale też jest bardzo mocno zaangażowany w badania związane z mumiami właśnie.
Muszę powiedzieć, że taką jedną z książek, które zrobiły na mnie duże wrażenie, a ja tutaj mieszkając w dzieciństwie i w młodości w Rzeszowie, krążyłem między trzema bibliotekami, wojewódzką, pedagogiczną i taką ogólną na placu tutaj w Wolności. Padła w moje ręce książka Kiedy słońce było Bogiem, Kosidowskiego.
Tak.
I to wstrząsnęło mną. Marzyłem, żeby być w tych wszystkich miejscach, które tam były opisane. No i oczywiście między innymi o Egipcie. No tak się zdarzyło, że trafiłem do Egiptu. I muszę powiedzieć, że miałem taki żal do historii, że ja się urodziłem już tak późno, kiedy wszystko
zostało odkryte.
Tak, wszystko odkryte. No ja tylko mogę sobie poczytać o tym. I proszę sobie wyobrazić, że w czasie dyżuru w pracy w Krakowie już, w zakładzie radiologii, trafiła para właśnie egiptologów z Muzeum Archeologicznego w Krakowie i od słowa do słowa okazało się, że no jest potrzeba badań właśnie radiologicznych mumii, a szczególnie jednej mumii, ponieważ tam wymyślono sobie taki, opracowano program interdyscyplinarnych badań. I stąd się to zaczęło. Dla mnie to była no, wielka przygoda, bo się nagle poczułem no, właśnie jak taki odkrywca.
Trochę można... inne narzędzie, ale też ale... dotyczące tego
tak,
świata.
Na swój sposób tak, dlatego że tomografia komputerowa szczególnie, czy w ogóle radiologia, ale głównie tomografia komputerowa w tej chwili jest głównym narzędziem do badania mumii egipskich, ale również no, teraz peruwiańskie badaliśmy niedawno i w ogóle do badania różnych obiektów archeologicznych. Jest to narzędzie medyczne, ale wykorzystywane właśnie w archeologii, w egiptologii. Ten program zrealizowany przez Muzeum Archeologii w Krakowie lat temu, no ponad 20. No,
to lata 90. były, tak?
Koniec 90., początek XXI wieku. To jest dotąd jedyny taki program prawdziwy interdyscyplinarny, że było kilka, chyba 20 kilka osób z kilkunastu ośrodków. Jak nas w tamte czasy na skalę europejską, to naprawdę to był numer jeden. W tym samym czasie mniej więcej badano mumię w Wiedniu. I proszę sobie wyobrazić, że te badania krakowskie były pełniejsze. Znaczy to ja to mówię jako obserwator, bo ja tylko byłem tam malutką częścią tych badań, ale zostało to naprawdę zrobione niezwykle solidne i te badania mogą być, ten sposób badania może być wzorem dla innych badaczy, nie tylko mumii egipskich, tylko jak należy pracować zespołowo i właśnie jak należy wciągać wtedy najnowocześniejsze metody do badania.
To pozwólcie panowie, że zanim powiemy o tym, co wynika z badań tego typu, o jakich mówi pan profesor Andrzej Urbanik, zwróćmy uwagę na w ogóle samą mumię, bo to po pierwsze przemawia do wyobraźni. Mumia wręcz jest symbolem archeologicznym badań i wszelkich odkryć. Pewnie każdy chciałby być Carterem i odkryć grobowiec Tutenchamona. Ale z drugiej strony też, to jest szalenie też ważne, kontekst, w którym mumia występuje.
Rzeczywiście bubie, tak jak chyba już mówiłem, weszły do popkultury. Niektórzy nawet u nas w muzeum się boją tam wchodzić, zwłaszcza młodsi.
No legendy są nieprawdopodobne.
Bo są legendy rozmaite. Natomiast o jakichkolwiek szczątkach ludzkich byśmy nie mówili i jakichkolwiek zwyczajów z przeszłości nie dotykali, to musimy mieć świadomość współczesną, szacunku dla zwyczajów pogrzebowych tych ludzi, których my tam wykopujemy, bo tak to archeolog ma w zwyczaju. Mumifikacja miała zapewnić to, że ciało będzie niezniszczone. Dlatego wyciągano wszystkie organy wewnętrzne, wyciągano mózg, wyciągano oczy. Egipcjanie jako jedyny lud starożytny otwierali ciało człowieka. W Grecji to było na przykład zakazane. No, przysięga Hipokratesa, teraz ta wersja jest bardziej nowoczesna, ale też się mówiło o zakazie otwierania ciała ludzkiego. Egipcjanie mieli olbrzymią wiedzę o tym, jak wygląda człowiek wewnątrz. Po wyciągnięciu tych wnętrzności stosowano szereg zabiegów, które powodowały, że ciało się nie psuło. Zresztą klimat bardzo suchy
sprzyja
temu. Jak jeździmy po Egipcie i dziwimy się, że tam te wszystkie samochody są obtłuczone i nikt się tym nie przejmuje, to właśnie dlatego, bo tam w związku z małą wilgotnością te samochody nie rdzewieją. I tak samo jest z mumiami. Egipcjanie chcieli zapewnić nieśmiertelność poprzez właśnie to, że ciało było zmumifikowane, poddane szeregu procesom i ono się nie psuło. Znaczy w rezultacie po iluś latach oczywiście się psuje. Te wszystkie mumie, które tak de facto my mamy, czyli w większości, to są już tylko kości. Ta skóra, te mięśnie to uległo już rozkładowi. Natomiast no, Egipcjanie w to wierzyli, że na sądzie Ozyrysa staje to ciało. I to było powodem masowych mumifikacji, chociaż oczywiście tak jak ze wszystkim, ci, którzy byli bogatsi, bardziej predestynowani do wyżej hierarchii społecznej stali, to powiedzmy te procesy były bardziej staranne, bardziej drogie. Tam warstwa uboższa, te procesy mumifikacyjne tak de facto nie zapewniały tego, że to ciało przetrwa tam aż na pola elizejskie, żeby tam się stawić w stosownym czasie.
My oczywiście wyobrażamy sobie te mumie i te grobowce, które są pełne złota, kosztowności, pokazują miejsce w hierarchii ważności danej osoby, ale także pokazują jego znaczenie w ogóle, na przykład w życiu politycznym. No i to najbardziej rozpala naszą wyobraźnię.
Tak, bo jak znamy grobowiec Tutenchamona i odkrycie Cartera, o którym pan redaktor tutaj mówił, no to sobie możemy wyobrażać, co naprawdę było w grobach potężnych faraonów. Nie tego, który miał 18 lat tak. I wielu rzeczy nie dokonał. To z pewnością obrządek pogrzebowy egipski i rodzaj grobowców na pewno oddawał jakąś stratyfikację społeczną ówczesnych czasów. Mamy groby dostojników, wezyrów, które są w jakichś obstawach kamiennych, w jakichś takich grobowcach zbudowanych z kamienia, ale przecież odkryto cmentarzysko budowniczych piramid w Giza. Oni byli pochowani w takich bardzo ubogich grobach, gdzieś tam na pustyni.
A nie wybitni architekci i budowniczowie, tak?
Tak, tak. Spójrzcie państwo na współczesne cmentarze też, może nie do końca, ale nie tak jak w Egipcie na pewno. Też ta stratyfikacja społeczna jest widoczna. To jest coś, co jest ludzkie po prostu. I zawsze ludzie, którzy są wyżej hierarchii społecznej, mają więcej środków po to, żeby próbować sobie, chociaż przez ten bardziej okazały grobowiec, zapewnić nieśmiertelność. Chociaż takich ludzi jak w Giza, którzy budowali, jak Cheops, to już nie ma na naszym świecie. Nie ma takich ludzi, którzy zbudują taki grobowiec, który wszyscy podziwiamy.
Panie profesorze, to ja chcę zapytać pana o emocje, które towarzyszą badaczowi, gdy, nie chcę powiedzieć dotyka, ale znajduje się w pobliżu mumii, która ma setki lat. Czy człowiek czuje lęk? Czy człowiek czuje dystans?
Znaczy przede wszystkim myślę ciekawość. To ciekawość, jak ta mumifikacja nastąpiła u tej osoby, którą badamy. I co ciekawego można zobaczyć? Głównie ciekawość, bo razem z nami czekają na te wyniki właśnie egiptolodzy, archeolodzy. My nie działamy, to nie są badania tak sztuka dla sztuki czy dla ciekawości tylko dla poważnych opracowań naukowych, które są wykonywane. W tej chwili tomografia komputerowa w zasadzie eliminuje konieczność rozwijania mumii. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że dwie z tych zbadanych mumii, jedna krakowska i jedna wrocławska, zostały później odwinięte przez zespół pana profesora Niewińskiego z Warszawy i to było o tyle dobre, bo mogliśmy porównać, na ile nasza interpretacja obrazów radiologicznych, tych klasycznych i z tomografii komputerowej, zgadza się z tym, co tam zastaliśmy. Poza tym okazało się na przykład, że w tej mumii krakowskiej znaleziono taki dość niezwykły amulet, który nie znaleziono w innych mumiach. Więc my jesteśmy częścią zawsze zespołu, z którym interpretujemy wyniki, które potem są potrzebne dla egiptologów, archeologów. Ale co więcej, radiologia i badanie szczątków ludzi jest częścią paleopatologii, czyli takiej nauki, która bada, jak choroby przebiegały w dziejach cywilizacji naszej. I to jest niezwykle istotne, bo możemy zobaczyć po szkieletach osób, no bo głównie szkielety się zachowywały, jak gruźlica na przykład przebiegała, na ile była ona kiedyś tam aktywna. Ale tutaj właśnie przy okazji badania mumii wydarzyła się niezwykle ciekawa rzecz. My uważamy, że, znaczy my, no tak się uważa, że choroby naczyniowe, czyli serca, naczyń obwodowych, te miażdżycowe zmiany, to jest nasza cywilizacja, no sposób życia, odżywiania, i to jest, czyli to jest choroba cywilizacyjna. Proszę sobie wyobrazić, że w mumiach starożytnego Egiptu znaleziono tak ogromne zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych, w aorcie, w naczyniach obwodowych, że po prostu, znaczy akurat nasze mumie tutaj nie miały takich kłopotów, te, które badaliśmy, ale mówię o innych badaczach, że po prostu musiano zmienić pewne podejście do powstania tych chorób naczyniowych. Także jak widzicie Państwo, to jest niezwykle istotne. To jest kwestia też etiologii, innego spojrzenia na etiologię, profilaktyki. Jest to coś, co jest bardzo istotne dla współczesnej medycyny, czyli analiza tych zwłok, ewentualnych zmian patologicznych właśnie u takich starszych szkieletów.
Szalenie to ciekawe. Panie profesorze, na wystawie, o której wspomniałem, czyli Śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu, prezentowana jest kopia mumii. To jest bardzo konkretna osoba. Co można powiedzieć o tej osobie, o tej kobiecie?
To była kobieta młoda, do 30 roku życia, mniej więcej 20 kilka lat. Po odczytaniu tych inskrypcji na sarkofagu to wiadomo było, że to była kapłanka Izydy.
Przepraszam, wiadomo też jak miała na imię.
Tak.
Aset Irihetes się nazywała.
Pięknie.
Takie, tak, piękne imię. I ta mumia była o tyle ciekawa, że nie stwierdzono właściwie żadnych przyczyn, żeby taka młoda kobieta umarła, czyli nie było zmian chorobowych. Nawet stan uzębienia nie był najgorszy, a w Egipcie starożytnym, zresztą jak sami badaliśmy, to był fatalny stan uzębienia, ponieważ dużo było piasków w pożywieniu, no zanieczyszczenia i były starte te powierzchnie żujące. Natomiast znaleźliśmy u niej złamanie przezkłykciowe kości udowej.
Co to znaczy?
To jest takie złamanie, które może powstać, jeżeli siła działa wzdłuż długiej osi ciała. Czyli na przykład ktoś zeskoczy z dużej wysokości. Wtedy tak uderza kość o kość, można
czyli
powiedzieć.
Czyli nacisk jakiś maksymalnie
tak,
duży.
Także jest to tak dość charakterystyczne złamanie. A przy tym złamaniu często wyłamuje się fragment, który jeżeli się obróci, to może uszkodzić tętnicę podkolanową, która przebiega właśnie tam, w dole podkolanowym. I oczywiście to jest taka no, bardzo robocza, ale przypuszczenie, że być może ta młoda kobieta gdzieś zeskoczyła, miała takie złamanie. Ten odłam uszkodził tętnicę podkolanową, mogła się wykrwawić. Oczywiście tego nie wiemy. Ale
no to już hipoteza, prawda? Ale jak jest mogło zakończyć jej
tak,
życie?
No bo zastanawialiśmy się, no młoda osoba, nic tutaj nie udało się znaleźć takiego patologicznego. Więc no mówię, to już jest taki ciekawy przykład analizy szkieletu, w tym wypadku szkieletu, ale tam trochę części miękkich też było widać.
No dobrze, a czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wyglądała tancerka bogini? No bo fascynująco brzmi już na tym etapie dociekanie jej życia i losów. A co dopiero wygląd? To jest możliwe?
W archeologii bardzo prosto określić wiek, płeć, wzrost, tak mniej więcej gabaryty, ale dalej zaczynają się już trudności, tak panie profesorze?
To prawda. Ale również tutaj są metody, które pozwalają no, w sposób mniej lub bardziej pewnie przybliżony ocenić na podstawie czaszki jak wyglądał ten obraz przyżyciowy, czyli jak twarz wyglądała żywego człowieka.
No, przypominam sobie takie badania, które ostatnio się pojawiły, a dotyczyły Mikołaja Kopernika.
Tak, owszem, a chociaż tutaj dużo było wątpliwości, natomiast są metody, które właśnie były zastosowane po raz pierwszy w Polsce przy badaniu tej mumii Aset-Iri-Hetes. Odtworzono taki wygląd i również odtworzono wygląd pozostałych mumii, które tutaj były w muzeum, czy są dalej w Muzeum Archeologicznym. I muszę zresztą powiedzieć, że tutaj były kapitalne rzeczy, bo jedna z tych mumii była, to była żona kapłana Step, doznała urazu czaszki i z tego, co tam odczytano, została zamordowana w czasie rozruchów. Kolejny dżentelmen, który został zmumifikowany i jego mumia znajduje się w Muzeum Archeologicznym, miał obcięte uszy i nos i sztucznie doklejono.
Żeby, już w czasie mumifikacji. Tak?
Tak, żeby już w tym nowym życiu ładnie wyglądał. Tu bardzo dużo ciekawych rzeczy można było zobaczyć, ale wracam jeszcze do tego przyżyciowego obrazu i ta mumia, szczególnie Aset-Iri-Hetes, została zrekonstruowana. Tylko teraz jest pytanie, na ile to się zgadza, na ile to jest prawda. I tutaj zapytano nas nawet w Chicago na kongresie, no wstał dżentelmen i mówi, no świetnie, podoba mi się to wszystko, mówi, no, a macie fotografię tej osoby, żeby porównać? No. Tak się złożyło, że wtedy był bardzo duży ruch medialny wokół tych badań, no to było 20 kilka lat temu. I jedna z pań dziennikarek zgłosiła się do nas z taką propozycją. Miała skierowanie na tomografię komputerową głowy i mówi, że tak, zróbcie mi szybko tomografię komputerową, to ja się zgadzam, żebyście wykorzystali ten obraz czaszki i żeby ci specjaliści z kryminalistyki spróbowali zrekonstruować. Mówi, to sobie porównacie, czy to się zgadza. I tak też zrobiliśmy.
Ciekawy eksperyment.
Tak, pozwoliła sobie te swoje oblicze pokazywać. No i pokazaliśmy temu człowiekowi, który tam słuszne pytanie zadał. I proszę wyobrazić, okazuje się, że to jest albo nieliczny, albo jeden z nielicznych takich momentów, gdzie właśnie taką procedurę przeprowadzono. I okazało się, że bardzo zbliżony obraz, który uzyskaliśmy. Także to wiarygodność tego jednak musi być.
Panie profesorze, no to są kapitalne wiadomości dla badaczy archeologów.
Tak, oczywiście, bo my stykamy się z osobą, która, znaczy w większości stykamy się z osobami, które kiedyś żyły, ale tu wiemy, kim ona była, prawda? Znamy jej imię. Archeologia jest zwykle anonimowa, jeśli chodzi o tego typu fakty. Ciekawe też, że z innych badań wynika, że wiemy, że ten potencjalny wypadek, czy wypadek, który spowodował złamanie, zdarzył się na wiosnę. Dlatego, że w żywicach, które się zachowały w tych bandażach, paleobotanicy, czyli tacy specjaliści, którzy potrafią określić, jakie rośliny pyliły w tym czasie, bo zachowuje się pyłek roślin kwitnących, że to wydarzenie musiało się odbyć wiosną.
No, kapitalna informacja.
Dlatego, że tak, to tak łapiemy ludzi za ręce. To nie ma nic przyjemniejszego w archeologii, chyba tak przynajmniej dla mnie. Po to są te interdyscyplinarne badania, żebyśmy tylko nie odczytali imienia, żebyśmy nie tylko podziwiali, jak to ten sarkofag jest piękny, co robiła ta osoba, ta była akurat tancerką bogini Izydy, jak głosi napis, ale też po to, żebyśmy się jak najwięcej dowiedzieli o tych ludziach, bo to jest nasza wiedza, to o czym pan profesor mówił. Archeologie wspierają różne dyscypliny. Niezwykle chętnie współpracujemy z naukowcami różnych dziedzin po to, żeby się właśnie takich szczegółów o tych ludzi dowiadywać.
Proszę państwa, na specjalnych planszach wystawy śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu można między innymi takie informacje, o których mówił pan profesor, odnaleźć. Można także odnaleźć pewne bardzo interesujące wątki związane z Egiptem, pozostałościami po starożytnej cywilizacji, które dotarły do Polski w plecakach żołnierzy drugiego korpusu. To jest bardzo interesujący aspekt. No i też coś, co pewnie w historii wielu muzeów archeologicznych na świecie się nie zdarza.
No, nie wszystkie państwa miały takich żołnierzy. To prawda, że tak zwane muzeum w plecaku żołnierzy drugiego korpusu, który wchodził w skład armii generała Andersa, to jest taki światowy fenomen. Historia tego zbioru jest mniej więcej taka, w skrócie wygląda tak, że po tym jak Polacy na podstawie traktatu Sikorski-Majski wyszli ze Związku Radzieckiego przez Kazachstan na Bliski Wschód, tam jednym z uczestników tego wojska był Jarosław Sagan, taki muzealnik z Truskawca, no obecnie na terenie Ukrainy. i on rzucił taki pomysł, taką inicjatywę, żeby zrobić coś, co nazwano potocznie Muzeum w Plecaku. I żołnierze tego drugiego korpusu, będąc na Bliskim Wschodzie, potem w Egipcie, w Kairze, stacjonując, oni zbierali różne zabytki. To były, znaczy nie tylko zabytki, to były też geologiczne okazy, to była etnografia, ale wśród tych zbiorów była też archeologia.
Panie profesorze, ale to było legalne? To było dopuszczalne?
Wszystkie zbiory, które są na przykład w naszym muzeum, są legalne. Wykopaliska, które prowadził Smoleński i przy współudziale, były za zgodą sułtana, bo wtedy Egipt wchodził w skład sułtanatu. Wtedy ówczesne prawo nie zabraniało handlować zabytkami w Egipcie. Jeszcze w latach 50. XX wieku w Muzeum Kairskim był sklep, w którym można było kupować zabytki.
Autentyki.
Autentyczne zabytki. Nawet jest taki list szefa tego sklepiku, który mówi, że właściwie to więcej możemy sprzedawać, bo mamy przecież pełne magazyny. Żołnierze kupowali za żołd zabytki. Kupowali je nie tylko w tym sklepie, ale kupowali też na suku, na targu. I wygląda na to, że nie dali się w konia zrobić, bo poza tam drobiazgami, jakimiś lampkami oliwnymi, kilkoma, to większość to są autentyki. Także to łebscy ludzie tam byli. No potem ta armia Andersa, jak wiemy, zakończyła swoją działalność już w Szkocji, kiedy rozformowano całą tą armię. No i powstał problem, co robić z tymi zabytkami. Łatwiej było z tym słynnym misiem,
Wojtkiem,
który trafił do zoo w Edynburgu. Niestety biedak tam dokonał żywota. Natomiast zabytki zastanawiano się, gdzie je dać. Nie chciano dawać do Warszawy, bo to się kojarzyło z komunistami, którzy tam siedzieli. W związku z tym do konserwatywnego Krakowa oddano do naszego muzeum, też do innych muzeów te zbiory.
Ale to też ciekawe, panie profesorze, że nie brano pod uwagę, że zostawiamy to, nie wiem, dla bliskich rodziny, tylko chciano to przekazać, że stanowiło to część jakiejś wartości narodowej.
Być może my teraz mamy mniejszą taką świadomość, może dlatego, że mamy tą wolność od wielu lat, formalnie od 30 paru, ale no mamy swoje państwo. Ale przed wojną to było inaczej. Być może ci ludzie mieli większą świadomość. Nasze muzeum jest świadectwem tego, że takie dary serca. My mamy olbrzymie kolekcje z Peru na przykład, które nam podarowano. Mamy kolekcję z Ukrainy, sapiechów. Mamy kolekcję Glogera z północno-wschodniej Polski. To ludzie po prostu oddawali rzeczy, zabytki do muzeum po to, żeby widać było, że to miejsce, które obecnie jest państwem polskim, a którego kiedyś nie było, że ono było znane. I pewnie w tych kategoriach też należy rozpatrywać podarowanie do Krakowa tej kolekcji egipskiej. I łącznie z tymi zbiorami, które mamy po Smoleńskim, też po innych wykopaliskach, to jest największy zbiór w Polsce egiptologiczny. Historia pisze ciekawe scenariusze. Kilka lat temu, tak z 10 może niecałe, przyszła paczka do muzeum, w związku z tym na biurko dyrektora trafiła. Dyrektor zaczął otwierać tą paczkę i patrzę, a tam są zabytki egipskie. I tak najpierw się rozejrzałem, czy to nie ukryta kamera. Potem sobie myślę, zaraz tu wpadnie jakiś ułop, czy tam jakieś służby, że to prowokacja. Ale okazało się, że jest list. Pani z Lasek pisała, że ona była, będąc młodą osobą, została wywieziona przez ruskich do Kazachstanu. I dla niej ten traktat Sikorski-Majski był otwarciem na wolność, bo ona z Kazachstanu przewędrowali do Persji. Czytałem jej książkę, ona pisze, sobie sprawy nie zdajemy, ona pisze, że jak wylądowali w Persji, czyli w dzisiejszym Iranie, który może nam się nie kojarzy jako kraj niezwykle cywilizowany, wyszła z tego Związku Radzieckiego, ona mówi, że wreszcie jestem w kraju, gdzie w kawiarni mogę napić się czekolady. I ona z tymi żołnierzami tam wędrowała i też kupowała te zabytki. Mówiła, że chodziła na wykopki, bo tak się to mówiło. I 13 zabytków, w tym pieczęć gliniana Setiego II, taka bardzo rzadka i oryginalna, trafiła. Myśmy to sprawdzili oczywiście z najwyższą starannością prawdziwość tych opowieści, bo nie możemy przyjmować zabytków tak sobie, bo ktoś je przynosi. I przyjęliśmy do naszych zbiorów. I ostatni kawałek historii ostatnio jest na wystawie, taka rączka zmumifikowana.
Tak, można fotografię zobaczyć.
Tak, można fotografię zobaczyć. W muzeum był wystawiony oryginał. Tu oczywiście w takich warunkach jak przestrzenie uniwersyteckie nie możemy wystawiać zabytków, ale ta rączka też do nas przywędrowała całkiem niedawno. Właśnie też od uczestnika tej wędrówki ludów prawie, że która się odbyła od 1943 roku.
Muzeum Archeologiczne w Krakowie niebawem świętować będzie 175-lecie. Ważna instytucja. Tym bardziej się cieszę, że można część skromną tej ekspozycji zobaczyć w Rzeszowie, a wiem, że niebawem także w Strzyżowie.
Tak, no my w tej chwili eksponujemy tylko jedną wystawę na nowym strychu, znaczy na strychu starym, ale który został przystosowany do celów muzealnych i wystawienniczych, bo muzeum przechodzi wielki remont. Będzie nowe wejście, będą nowe wystawy, będą wystawione skarby, będzie nowa ekspozycja egipska w nowym anturażu, w sali, która ma 9 metrów wysokości. No, będzie imponujące. Już widzę to jak w Edfu albo jak w Karnaku, taką atmosferę tam stworzymy. Ale niestety większość naszych zbiorów teraz jest niedostępnych. W związku z tym staramy się, żeby funkcjonować w odbiorze społecznym i mamy szereg wystaw czasowych, choćby Ukrainę przed wiekami, która jeździ od kilkunastu lat. Mamy wystawę poświęconą fajkom, kulturze palenia tytoniu, mamy wystawę o światowidzie i mamy dzięki tu sprawcom całego zamieszania jest profesor Andrzej Urbanik siedzący tu koło mnie i bardzo jestem wdzięczny w ogóle za taki pomysł i inicjatywę i rzutkość tego, bo to dzięki panu profesorowi wystawa gości w Rzeszowie, a tu spotkał też panią ze Strzyżowa, która tą wystawę weźmie i pewnie jeszcze nie jedną wystawę od nas. Muzeum ma prawie 175 lat, jesteśmy takim dziarskim staruszkiem całkiem, ale jako instytucja, która ma olbrzymie doświadczenie w archeologii, w wystawiennictwie i gigantyczne zbiory. My mamy największe zbiory archeologiczne, powiedzmy, na wschód od Odry i na północ od Dunaju. Chcemy być takim starszym bratem dla instytucji. Tu patrząc w podkarpackie, nasze zbiory są na stałe zdeponowane w Pilźnie na przykład, z tego regionu. Lepiej jest, jeżeli nasze zbiory są po regionalnych muzeach, niż u nas w magazynach.
No zdecydowanie.
Mamy prawie 800 tysięcy muzealiów. 95% z nich nie ma żadnych szans, żeby zostać kiedykolwiek obejrzana. Jeżeli one mogą funkcjonować w Ojcowie, w Gnieźnie, w Tarnobrzegu, w Baranowie Sandomierskim, Pilźnie, to my się tylko cieszymy z tego, bo one się marnują w magazynie. Niech ludzie je oglądają i taka jest nasza misja też.
Absolutnie Rzeszów powinien przytulić część tej ekspozycji, panie profesorze.
Dobrze, że i w tej chwili trafiła dzięki życzliwości pana dyrektora i możemy to prawie dotknąć. I w każdym razie to jest naprawdę duża wartość edukacyjna. Zresztą widzieliśmy studentów archeologii, którzy na otwarciu się pojawili i dla nich to jest, przychodzi to do nich po prostu.
Proszę państwa, ekspozycja Śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu do oglądania na Uniwersytecie Rzeszowskim. Myślę, że każdy, kto interesuje się przeszłością, światem starożytnych dokonań, światem starożytnego Egiptu, powinien tę wystawę zobaczyć. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, bardzo dziękuję. I pan profesor Andrzej Urbanik, radiolog związany z Uniwersytetem Rzeszowskim, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.